3, 2, 1.
Apple się skończyło.
Jedziemy z tym odcinkiem. Jest to odcinek numer 78 odcinek podcastu Jezus Podcast, czyli witam serdecznie.
Już tyle razy ci się udało powiedzieć to bez problemu i oczywiście w 78 tak ważnym dla nas odcinku musiałeś się pomylić. Brawo Orzech. Brawo.
Fanfary powinny być.
Tak. Dzisiejszy odcinek będzie sponsorowany przez Grubego Orzecha i Rudego Mynarskiego. Witamy serdecznie. Jesteśmy dzień po konferencji Apple'owej, więc no, nic dziwnego, że dzisiejszy odcinek będzie mocno, mocno zagnieżdżony w tym temacie.
Ja mam otwarty Spider-Swap, żeby wiedzieć, o czym mówić.
No to dobrze. Natomiast jak wiemy, po tej konferencji Apple już nie jest takie samo, jak było kiedyś.
Ja zaraz ci powiem, jakie jest Apple, poczekaj.
Podobno Steve'a już z nami nie ma.
Apple spijał śmietankę za cudze pomysły, które zrealizował od nich gorzej, które wyceni drożej, które wyniosą go na nowe wrzyny splendoru i bogactwa, i dlatego ten jeden raz autor tekstu, który czytam, pozwoli sobie na szczeniackę, a weź się pierdziel Apple. Tak jest Apple teraz. Czy już wszystko jest jasne?
Zanim dojdziemy do komentarzy po konferencji, to może najpierw sami zróbmy to, to co wszyscy od nas tego oczekują.
Dobrze, czyli witamy serdecznie na konferencji Apple. Nie mamy czasu na update'y, wszystko idzie dobrze, więc chciałbym od razu zacząć od Apple Watcha. O to chodziło?
Apple Watch, czyli co? Paski są nowe.
A nie, no a to mamy, a chcesz, żebyśmy przeszli przez konferencję, co się...
No chociaż trochę, aha, no, okay, żeby wiadomo było, co się wydarzyło, co się pojawiło.
To ja mogę opowiedzieć, bo ja dzisiaj w pracy na spokojnie obejrzałem sobie całą konfę w ogóle. Bardzo relaksująca rzecz. Ale tak, najpierw Apple Watche. Nowe rzeczy są takie, że no będzie nowy WatchOS 2, o którym mówiliśmy już, nawet chyba nawet z tobą, Michał, jak było w WWDC.
I to, możliwe to jest.
Tak, i tam było to, co teraz się pojawiło, to jest tak, że sporty mają nowe kolory.
Wow.
Złote i złoty różowy.
Mhm.
I jest od cholery nowych opasek. Plus są, jest edycja specjalna Watcha z Hermesem. W ogóle oni nie powiedzieli ceny, a ja sprawdziłem te ceny.
Wiem, też widziałem dzisiaj.
No, w sensie one są ten zegarek z podwójną opaską jest naprawdę piękny. Totalnie mi się podoba. Ale jak zobaczyłem cenę, $1.5 Znaczy, ja rozumiem, tak? Jak tylko powiedziałem Magdzie, ej Magda, znasz Hermesa? Tak.
Okej, okay, ja nie znam i dla mnie to jest, wiesz, to tak jakby...
No, ja też nie znałem.
Po prostu dodać do niego skórzany pasek, który się no zabija nie, no, dwa razy wokół ręki, jakby...
Okazuje się, że Hermes to jest rzecz. It's a thing. Okay. Więc, no więc półtora kafla za taki zegarek. Anyway, nowe paski i nowe kolory i to jest Apple Watch na ten moment. I WatchOS 2, który wprowadzi rzeczy, więc super. To jest update na się Apple Watcha. To może przejść...
Czyli nic ciekawego generalnie.
Ale to może o tym sądzimy. Przejdźmy w takim, z takim refleksyjnym od razu. Nie róbmy tak, że najpierw konferencja, a potem my, tylko tak w trakcie, bo to będziemy
no,
mieli.
No
tak.
Dobrze, ale dlatego mówię, że możemy przejść dalej, bo tu nie ma nic ciekawego.
A no nie, ja uważam, że jest. Mi się strasznie podoba złoty sport, szczególnie, że nie zwiększyli cen, a spodziewałbym się po nich, że oczywiście złote zegarki mogłyby być droższe, a nie są. I powiem ci szczerze...
No bo nie są ze złota, tylko z tego złotego aluminium,
nie,
tak?
No oczywiście, ale podoba mi się ten złoty zegarek. Ja w ogóle, wiesz, jestem teraz pebble-less, więc mam na dłoni, na nadgarstku stary zegarek Casio. Jest oczywiście super, ale od kiedy nie mam pebla, przegapiłem od cholery wiadomości, od cholery telefonów, od cholery SMS-ów, wszystkiego, no bo po prostu nie... Ja mam wyłączone wszystkie dźwięki i prawie wszystkie powiadomienia, więc jak ktoś do mnie pisze, dzwoni, cokolwiek, to ja tego nie widzę, dopóki nie wyciągnę telefonu. I to mi się strasznie przestało podobać, bo jednak podobało mi się to, że dostawałem na peblu informację, że ktoś jednak coś ode mnie chce raz na jakiś czas, szczególnie, że to były wyselekcjonowane powiadomienia. Ale no jest... Podobają mi się te nowe zegarki. Ja w ogóle chyba kupię tego Apple Watcha w końcu. Może jeszcze nie teraz, może jak wyjdzie nowa generacja, może na gwiazdkę zrobię sobie prezent, ale myślę, że w końcu go kupię.
Tak. No cóż, masz do tego prawo, no.
Chore.
Owszem.
Ale żyję, jakby miało nie być jutra.
Bardzo dobrze. A Michał, coś o Apple Watchach?
On hejtował. Widziałem na Twitterze, że hejtował.
Dobra, więc po Apple Watchu... Akurat z Apple Watchem jest o tyle fajnie, że tak jak mówiłem, przez ostatnie 2 tygodnie miałem go na ręce. 32 sportową.
42 czy 38?
42, przepraszam. I szczerze powiedziawszy, mam mocno mieszane uczucia odnośnie tego sprzętu. Nawet na WatchOS 1 jest strasznie taki spowolniony. Wydaje mi się, że dosyć mocno ścierwi i jest taki ultra ograniczony. Wiem, że dwójka ma to zmienić, ale w ogóle mnie nie przekonało to, jak się tym zegarkiem posługiwać, cały ten UX. Wydaje mi się trochę przekombinowany.
Ja w ogóle, znaczy mi się ten w ogóle zegarek nie za bardzo podoba tak od strony fizycznej, mimo wszystko. On jest ładny, ale nie... Jak zobaczyłem to, co na IFie pokazał Samsung, grałem z SM2, no to jakby pozamiatane, nie?
Nie wiem, mi się na przykład nie podoba z wyglądu i co mnie wkurzyło, to takie, że jak masz go na ręce, to jesteś takim trochę niewolnikiem tego urządzenia, on ci ciągle coś tam... Już nawet jak wyłączałem powiadomienia tam z większości aplikacji, które doprowadzały mnie do furii, to jakieś tam informacje, że o, nie spaliłeś jeszcze wszystkich kalorii dzisiaj, które masz wyznaczone jako cel, albo twój tygodniowy cel został osiągnięty tylko 3 razy, opierdalasz się, albo nie wiem, czas wstać, a ty siedzisz na kiblu i tak jest bezsensownie to wszystko. Stajesz się niewolnikiem.
To najgorzej.
Nie, no jasne, ale jest też coś takiego, że ja na przykład właśnie przez to, że porzuciłem... ktoś mi w ogóle odpisał na tą wiadomość, bo ja napisałem na Twitterze, że nie mam Pebla i przez to przegapiam powiadomienia, telefony i SMS-y na telefonie. I ktoś mi napisał, no to znaczy, że jesteś niewolnikiem smartfona. No zupełnie to nie znaczy, to znaczy zupełnie odwrotnie. Znaczy, ja przestałem być niewolnikiem smartfona, zacząłem być niewolnikiem zegarka.
Ale... No właśnie tak mniej więcej działa Apple Watch, przynajmniej dla mnie, nie wiem, może to jest bardzo subiektywne odczucie.
Tak, tylko że ja odnalazłem jakąś taką swobodę tego, że na zegarku bardzo łatwo mi się dismisowało rzeczy. Więc jak ktoś do mnie na przykład pisał, to bardzo łatwo to mogłem zdismisować.
Widzisz, to mnie na przykład bardzo wkurzało w Apple Watchu, żeby zdismisować powiadomienie z Tweetbota, muszę swajknąć i kliknąć. Jak się nazbierało tych powiadomień, to był taki shit straszny z tego.
Na pewno to było prostsze, no bo ja po prostu... Ja w ogóle mam bardzo mało powiadomień, to jest inna kwestia, bo ja mam powiadomienia tylko na te naprawdę ważne rzeczy, czyli tam jest tych aplikacji naprawdę niewiele. Ale na pewno po prostu klikałem środkowe przyciski i od razu zdismisowało mi powiadomienie, które właśnie pojawiło się na ekranie, więc to było okej. Okay. Niemniej teraz, jak nie mam smartwatcha, to naprawdę czuję się ograniczony, czuję się dziwnie, dużo rzeczy przegapiam i to nie są rzeczy, jakbym przegapiał nowe wiadomości na Facebooku, to miałbym to absolutnie gdzieś, w sensie totalnie, ale w momencie, w którym przegapiam na przykład telefony od mamy, telefony z pracy, nie odebranie telefonu od mamy równa się po prostu, wiesz,
no wiem, nie dostaniesz zupki, no
tak, no właśnie, więc czuję się naprawdę...
Albo zachlałeś.
Tak. Więc to nie jest, to jest dla mnie niekomfortowa sytuacja, nie dlatego, że moje życie nie jest pełne odpowiadomień, tylko że naprawdę przegapiam ważne dla mnie powiadomienia, bo tak jak mówiłem, mam wyłączoną większość rzeczy, oprócz Telegrama, SMS-ów, maila z prywatnego konta i telefonu.
No to może powinieneś je włączyć na telefonie z powrotem teraz, jak nie masz zegarka, co?
Jest mądra uwaga.
Uwaga, jest straszny issue, jeśli chodzi o Telegram, który jest dla mnie w tym momencie, powiedzmy, najważniejszy, bo tam mam większość kontaktów, większość rozmów tam prowadzę i faktycznie powiadomienia, które tam mam, są dla mnie istotne, nie? I uwaga, obczajcie to. Jeśli macie wyłączone powiadomienia dźwiękowe, to nowa wiadomość pojawia się tylko na lock screenie.
No.
Jeśli macie włączone powiadomienie dźwiękowe, to nowa wiadomość pojawia się na lock screenie i wydaje dźwięk, lub jeśli macie wyciszony telefon, wibruje. Okej. Okay. Ale w sytuacji, w której macie włączone powiadomienia dźwiękowe i jesteście w tej rozmowie i dostajecie nową wiadomość, to nadal pojawiają się powiadomienia dźwiękowe. Co oznacza w skrócie, że większość moich rozmów wygląda tak, że non-stop telefon dzwoni, no bo ludzie, ja rozmawiam z ludźmi, którzy non-stop strzelają enter zamiast spacji i ja mam to gdzieś.
Najgorszy typ człowieka.
Ale mi to naprawdę nie przeszkadza, bo ja dokładnie robię to sami i mam to naprawdę gdzieś. Chodzi mi tylko o to, że to sprawia, że nie czuję się komfortowo te dźwięki, no bo jak tylko zacznę z kimś rozmawiać, to po prostu popłaczę się, bo non-stop telefon będzie wydawał dźwięki. Więc to jest nie okej. Więc mam wyłączone dźwięki i przez to nie widzę żadnych powiadomień. I nie mogę zrobić tak, żeby na przykład telefon tylko wibrował albo tylko wydawał dźwięki w sytuacji, w której nie jestem w tej rozmowie, / nie jestem w aplikacji. Więc nie jest to dla mnie w ogóle opcja, żeby włączyć dźwięki w Telegramie, bo po prostu się zachlastam. Już spróbowałem, jak byliśmy w Berlinie na IFie, to przez 3 dni miałem miałem włączone dźwięki tylko po to, żeby faktycznie niczego nie przegapić i myślałem, że sobie wyrwę po prostu rękę i wyrwę sobie telefon i wyrzucę to wszystko gdzieś w cholerę, no bo tego się nie dało po prostu przeżyć.
No to ja mam, ja nie wiem, u mnie to działa. Znaczy ja jak mam, wiesz, bo ja mam włączone dźwięki tylko dla niektórych rozmów, dla reszty mam wyłączone, jakby z defaultowo, czyli w głównym ustawieniu powiadomień mam wyłączone dźwięki, natomiast tam, gdzie rozmawiam z ludźmi, na których wiadomościach mi zależy, to te dźwięki mam per rozmowa włączone i one podczas rozmowy mi nie wyskakują, jeżeli ja jestem w tej rozmowie, więc nie wiem, o co chodzi.
No to nie wiem, mi po prostu te dźwięki się pojawiają. Może to jest jakiś bug.
Może powinieneś, wiesz, usunąć i zainstalować jeszcze raz, bo mam wrażenie, że to jest jakiś dziwny błąd.
Możliwe. W każdym razie w tym momencie, w tej sytuacji po prostu nie mogę tego zrobić tak, jak chcę.
Okej, ale więc... telefony, no to wiesz, to już raczej można włączyć, nie?
Tak, tylko że telefonów nie słyszę, bo wiesz, bo to było też tak, jak ja jestem w biurze, no to mam non stop podłączony telefon do ładowarki, no nie? Więc jak chodzę po biurze, no to nie wyciągam, idę na przykład do łazienki albo idę do kuchni, tak? Zrobić sobie coś do jedzenia, no to nie biorę telefonu, no bo po co mam brać telefon? Więc miałem ze sobą zegarek, więc jak widziałem, że ktoś dzwoni, no to widziałem na zegarku, kto dzwoni, więc mogłem od razu na przykład odebrać, pobiec i odebrać telefon, tak? A teraz nie wiem, więc... Jak jestem w biurze, to oczywiście mam też wyłączone dźwięki, no bo jestem w biurze, nie chcę, żeby ktoś słyszał, że dzwoni mi telefon, no bo to po prostu przeszkadza. Dobrze wiemy, jak jest. No więc jestem w takiej sytuacji, w której przegapiam bardzo dużo połączeń i jeszcze nie do końca się z tym czuję komfortowo i myślę, że nie będę się czuł z tym komfortowo i w końcu kupię po prostu jakiegoś smartwatcha. I Apple Watch byłby o tyle spoko, że faktycznie mógłbym usuwać maile i to jest cały czas ta wartość, o której mówiłem od długiego czasu, no ale na razie jest, w każdym razie mi się podoba i myślę, że kiedyś sobie sprawię, ale jak będzie działał Gear S z iPhone'em, to będzie Gear S, ale jakiś smartwatch będzie. W każdym razie tak, to chciałem powiedzieć. Apple Watch super.
Okej. Dla mnie ta część konferencji była zupełnie nieciekawa, więc jeżeli o mnie chodzi, to możemy przejść dalej.
Okej. No to przejdźmy dalej.
Kolejny...
iPad Pro.
To może ja zacznę.
Jedziesz.
No, iPad Pro wydaje mi się jest takim kamieniem milowym w strategii Apple, który pokazuje, że Apple swoją przyszłość bardzo mocno wiąże z iOS-em i w sumie ten system jest promowany najbardziej ze wszystkiego, co oni mają. To jest jakby taka perełka, którą będą rozwijać, to widać szczególnie teraz, po prostu lśni najmocniej, bo w tym momencie tak naprawdę można było zrobić coś innego z tym sprzętem, można było oprzeć go o inny procesor albo wsadzić mu, nie wiem, zubożonego OSX-a, a mamy tak naprawdę iPada, który jest po prostu większy
i mocniejszy
i ma obsługę rysika. I tak de facto Apple próbuje nam sprzedać wizję iPada Pro jako urządzenia Pro, na którym byśmy, nie wiem, tam były edytowanie magazynów i tak dalej. I ktoś słusznie podczas oglądania prezentacji zapytał się, dlaczego ja mam to robić na iPadzie za 4000 zł, skoro ja mogę to zrobić na laptopie za 2000 zł w InDesignie, który jest do tego stworzony, którego obsługę znam i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że Apple promując iPada Pro jako sprzęt do zastosowań Pro nie przewidział jednego, że aplikacji Pro może po prostu nie powstać tyle na to urządzenie. Że nawet deweloperzy, którzy nawet tworzą jakieś nowe aplikacje Pro, tak jak, nie wiem, Affinity, Designer i tak dalej, tworzą je i tak na OS X-a, bo to jest jakby sprzęt, na którym chcesz pracować. iPad nie jest sprzęt, na którym chcesz pracować, raczej na którym chcesz się walnąć na kanapie i nie wiem, poczytać komiksy, obejrzeć film, serial, posłuchać muzyki, przejrzeć Neta, Pocket. A tutaj ci proponują, żebyś nie wiem, projektował samolot, na kanapie, w podróży.
Znaczy, wiesz, to ja myślę, że przez to, że masz tam klawiaturę i ten rysik, to jednak nie będziesz tego robił na kanapie, tylko faktycznie oni, puszczając taki produkt na rynek, chcą namówić czy przekonać właśnie wszystkich do tego, że hej, ja myślę, iPad że... jest do pracy, iPad jest na tyle mocny, że jesteś w stanie montować na nim wideo, jeżeli chcesz. I tyle. Znaczy dla mnie, ja też, wiecie, ja jak wychodził pierwszy iPad, to też się śmiałem, nie? Mówię, kurna, po co ludziom taki duży ekran? Do czego oni będą z tego korzystać? Bez sensu, nie? Przecież iPhone wystarcza w zupełności. No okazało się, że zastosowań dla iPada dzisiaj już jest mnóstwo, chociaż sprzedaż spada, nie zapominajmy o tym. I nie wiem, czy akurat iPad Pro ją jakoś tam podniesie i nie wiem, że nagle się okaże, że tego typu tablet to jest zupełnie nowa kategoria i teraz to już na pewno ludzie będą kupować, bo wreszcie jest tak, jakby chcieli. No mam pewne wątpliwości, ale kurczę, no może znajdzie się jakaś nisza na rynku, która stwierdzi, że to jest dobry produkt dla nich.
Ja mógłbym pracować na iPadzie. Na iPadzie Pro mógłbym pracować absolutnie, bo to jest urządzenie, które pozwalałoby mi na zrobienie wszystkich moich rzeczy tak naprawdę. Mhm. Podpisywanie dokumentów, done. Mail, done. Zarządzanie zadaniami, done. Skype, done.
No dobra, ale powiedz mi, dlaczego nie możesz tego zrobić na 3-calowym mniejszym iPadzie, a i na jest poręczniejszy trochę.
No właśnie do tego dążę. Nie podoba mi się to, że jest taki duży i taki drogi.
Aha, okej, okay, dobra, przepraszam, przerwałem.
Bo ja generalnie od dłuższego czasu powtarzałem, nie wiem czy w podcaście, ale na pewno w rozmowie z Wojtkiem mówiłem, że ja chcę dużego iPada kupić nowego, no nie? Mm-hmm. I że ja mam teraz iPada mini Retina, tego pierwszą Retinę. On jest super, naprawdę, działa dobrze, mogę na nim robić większość rzeczy i ja czasami nawet nie biorę komputera z pracy, po prostu przychodzę do domu z iPadem i na iPadzie robię większość rzeczy, no bo mogę, tak? Twitter, Facebook, YouTube, wszystko co chcę, jak mam jeszcze popracować, to maile, Google Docs, wszystko zrobię. Ja liczyłem bardzo mocno na to, że Apple pokaże oprócz iPada Pro, no bo to było w miarę, powiedzmy, w miarę oczywiste, że pokaże iPada Pro. Liczyłem, że pokaże Era Trójkę, który będzie miał, nie wiem, ten sam procesor co iPad Pro, że będzie miał może więcej RAMu, że będzie coś zabgradowanego. Tymczasem okazało się, że R2, tak jak był, dokładnie tak samo został. Zrobili miniaka czwórkę, nie wiem czy wiecie.
Mhm. Świetny jest. Właśnie chciałem o tym
cichutku w ogóle go wypuścili.
Tak, bardzo.
A to jest tak świetny update. To jest po prostu genialne urządzenie w tym momencie.
Tak, tylko że ja doszedłem do wniosku, że o ile iPad mini nadaje się świetnie jako urządzenie takie dodatkowe, powiedzmy, do MacBooka Air, którego mam teraz, tak? No bo to jest tak, że ten ekran jest odpowiednio mniejszy, więc niby mogę zrobić na nim wszystko, tak? To jednak pisanie na nim, a czasami dużo piszę, nawet na iPadzie, wolałbym pisać na większym ekranie, że czasami chciałbym coś zrobić na faktycznie większym ekranie niż te 8 cali. I liczyłem na to, że faktycznie to będzie jakiś dużo większy upgrade, tymczasem no to będzie upgrade na zasadzie tak jakbym miał iPada R i kupił iPada R2, więc trochę szkoda. Prawdopodobnie kupię tego Era 2 za jakiś czas, no bo chcę faktycznie mieć większy ekran, bo chciałbym zrezygnować troszeczkę bardziej z Era mojego, z MacBooka, no bo skoro większość rzeczy mogę zrobić faktycznie na iPadzie, no to chciałbym z tego zrezygnować. Jeden iPad byłby w domu powiedzmy na stałe, drugi iPad miałbym cały czas przy sobie, szczególnie, że na 10 calach, tak jak mówię, mogę zrobić większe rzeczy, jest wygodniej, bo jest większy ekran. Nie jest taki, powiedzmy, mobilny, chociaż to nie jest jakiś issue, bo tak noszę go w torbie. A jednak mini nie daje takiego komfortu. On daje komfort tego, że faktycznie na kanapie z takim malutkim miniakiem to mogę sobie usiąść i on nie zajmuje mi dużo miejsca i mogę też w autobusie to zrobić. W autobusie z 10-calowym iPadem byłoby mniej przyjemnie, a z drugiej strony...
A z 13?
No z 13 też było zupełnie. Znaczy, mi się podoba faktycznie to w iPadzie Pro, że mają te głośniki 4. To jest tak. Okej. Okay. Fajnie zrobili sprawę rysika, bo faktycznie ta precyzja i tak dalej, to wszystko, co może zrobić.
Ciekawi mnie ta technologia, nie? Tak. Kątem nachylenia i tak dalej.
Tak, to jest naprawdę fajnie wykminione. Podoba mi się to, że faktycznie włożyli tam są 4 GB RAMu w iPadzie Pro.
No.
Więc to jest naprawdę spoko.
To może być 4 razy więcej niż w iPhone'ie. Albo to jest tyle samo, ile w podstawowej wersji MacBooka Air.
Tak.
Czuję pewne niekonsekwencje.
Ale jest, że te 4 GB RAM naprawdę zrobią dużą różnicę. Do tego faktycznie ten ekran no to jest 5,6 megapiksela. To jest naprawdę kosmicznie. Do tego ten procesor, który faktycznie, jeśli on obrabia 3 streamy 4K, no to jest naprawdę potężna maszyna, mimo wszystko, tak?
To prawda.
To jest potężna maszyna, którą faktycznie możesz trzymać w rękach, ale nie podoba mi się form factor, uważam, że jest za duży, ja go po prostu nie kupię. Uważam, że znajdą się ludzie, którzy mogliby zrezygnować dla tego komputera, dla tego iPada, tak? Ze swoich normalnych komputerów, tak? Podejrzewam, że moja mama mogłaby taką osobą być, chociaż na kanał używa tylko telefonu. Ale jest dużo osób, które mogłyby zrezygnować po prostu z urządzeń typu komputer dla samego iPada Pro. Ale ja nie będę jednym z nich.
A tylko po co? Ja się zastanawiam.
Po co? Znaczy,
Plusy. No właśnie, po co, bo ja rozumiem przejście z takiego komputera 13-calowego na iPada R zwykłego, 10-calowego, no bo mobilność, wygoda i tak dalej, fajnie się na nim operuje, ale przejście z 13-calowego laptopa na 13-calowy tablet wydaje mi się trochę takie...
Już ci mówię, dlaczego to jest spoko, bo masz, zakładając, że masz tą najdroższą wersję iPada Pro, masz LTE, którego nie masz w MacBookach, no bo nie masz tego, okay. Tak? Więc możesz pracować w każdym miejscu i w każdym miejscu mieć dostęp do internetu i to jest dla mnie w ogóle...
To jest coś przekonującego.
To jest, okay. To jest super rzecz, okay. Którą mam ze swoim iPadem. Tak. Do tego masz all day battery life, tak? Przez cały dzień możesz korzystać z niego. MacBooki Air już teraz nie dają sobie tak bardzo rady, a zresztą...
A MacBooki Pro na pewno nie.
MacBooki Pro na pewno nie. To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest taka... Że masz...
Ale nikt nie zamieni MacBooka Pro na iPada Pro, prędzej Air.
Druga rzecz jest taka, masz jedną ładowarkę do całego sprzętu, który posiadasz, no bo skoro masz iPhone'a prawdopodobnie, no to masz też iPada Pro, więc masz jedną ładowarkę do tych dwóch rzeczy, więc nie musisz nosić wielu kabli, tylko nosisz jeden kabelek i jedną.
No nie daj Boże, będziesz chciał podłączyć pendrive'a.
Ale to jest... Wiesz, ja rozumiem to, że można chcieć podłączyć pendrive'a, tylko że w większości wypadków ludzie już nie posługują się pendrive'ami, w sensie mogą,
no, też prawda.
Nie muszą posługiwać się pendrive'ami, bo mają iCloud, mają Dropbox, mają maila, to jest też odpada. Do tego kolejna rzecz jest taka, kupujesz takiego iPada i masz jedno urządzenie, z którym jeździsz i robisz z nim wszystko, tak? Nie masz komputera domowego, nie masz komputera pracowego w tym wypadku na przykład, tylko masz jedno urządzenie, które nadaje się do tych wszystkich rzeczy tak samo dobrze, powiedzmy. Więc masz jedno urządzenie, jest mobilne, jest podłączone do internetu, nie wymaga od ciebie dodatkowych akcesoriów tak naprawdę, powiedzmy w podstawowej wersji. Minus jest taki, że kosztuje dokładnie tyle samo, ile komputer, który mógłbyś mieć za to. Po prostu taki, który zrobi dokładnie to samo, albo nawet więcej.
No i właśnie, ale nie wiem, czy wiesz, czy...
Podejście takie minimalistyczne, że okej, okay, skoro mogę wszystko zrobić na iPadzie Pro, no to nie potrzebuję mieć komputera, to do mnie trochę przemawia, żeby ograniczać liczbę sprzętu. Szczególnie, że nie wiem, czy ty, Wojtek, tego na pewno nie robiłeś, nie wiem jak Michał, ale ja na przykład bardzo długo starałem się przenieść w ogóle na iPad only, tak? I bardzo długo o tym trąbiłem i tak dalej.
Nie, no ja nie mogę.
A, no, wiesz, no tak, więc, no jesteś devem. Ale ja mogłem i mogę dalej i bardzo długo to robiłem i miałem taki przypadek, że czułem bardzo duży komfort tego, że iPad jest, powiedzmy, jest to też na komputerze, ale nie jest aż tak bardzo widoczne, odnoszę wrażenie, że iPad jest takim urządzeniem, no bo skoro masz jedną aplikację na ekranie, tak, no to to, co masz aktualnie na ekranie, to jest rzecz, którą aktualnie robisz.
To
tak?
Samo chciałem powiedzieć i ja ostatnio też to doceniłem.
Więc w sytuacji... Chodzi o to, że kiedy jestem w pracy, to prawdopodobnie jedna z tych aplikacji, którą mam otwartą na ekranie, to jest aplikacja do pracy. Mail, Slack, cokolwiek, no nie? Ale kiedy wracam do domu z tym samym urządzeniem, nie dostaję powiadomień z pracy, to iPad jest totalnie moim domowym urządzeniem, w którym mam wszystkie filmy, muzykę, zdjęcia, gry. Wiesz, nie mam czegoś takiego. Jak mam na przykład mojego MacBooka, tak, no to łapię się na tym, że wracam aż do domu, odpalam go o godzinie 22 i widzę Slacka, i widzę maila, i widzę, że mam miliard powiadomień. Na iPadzie po prostu tego nie mam.
Bo ci się świecą te ikonki, no.
No nie, mam wyłączone powiadomienia z pracy.
No okej, okay, to automatorem można zrobić albo czymś tam, no.
No
okay.
Można, ale wiesz, no to jest, a tam po prostu to działa tak, że mam jedną aplikację, robię akurat to, co chcę zrobić i nie przeszkadzają mi, no ale to wynika z tego, że bardzo, bardzo restrykcyjnie podchodzę do powiadomień, że nie przeszkadza mi żadna inna aplikacja, więc mam tak naprawdę jedno urządzenie, które mam w pracy i które mam w domu jednocześnie, nie przeszkadza mi, jak jestem w pracy, to nie wyrzuca mi miliarda domowych rzeczy, jak jestem w domu, to nie wyrzuca mi rzeczy pracowych i to jest cały czas jedno urządzenie, z którego mogę korzystać wszędzie. Więc mi się iPad Pro nie podoba, uważam, że jest za duży, ale totalnie rozumiem, dlaczego ludzie mogliby go chcieć i dlaczego ludzie będą go kupować. Ale się wypowiedziałem tak strasznie.
No, trochę przykrość. Jeszcze chciałem poruszyć jedną kwestię, której wydaje się nikt nie porusza.
Jesteś rudy.
Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla MacBooka tego nowego? Znaczy, jak on się pozycjonuje wobec siebie?
Też się zastanawiałem.
Bo on jest 0,9 cala mniejszy, tak? Jest pełnoprawnym komputerem, powiedzmy.
Jest to taką samą cenę.
Jest dużo słabszy.
Nie, chyba jest droższy. Jest słabszy, ale droższy. też nie ma chłodzenia. De facto w wielu zastosowaniach uważam, że lepiej kupić Era, który jest skazany chyba teraz już na śmierć.
Tak, Era
bo Era ma chłodzenie, więc dłużej pociągnie jakiekolwiek obciążające zadanie na Erze. Jest no bardziej, Air się bardziej do tego nada niż ten nowy MacBook, przynajmniej na razie, dopóki te procesory są tak rozwijane. Nie wiem, co się będzie działo z tym, jak będzie pracował iPad Pro, bo nie ma żadnych danych dotyczących tego, jak on będzie reagował na duże obciążenie.
No właśnie ciekawy jestem, jak będzie się rozgrzewał.
Wydaje mi się, że nie powinien nas tak bardzo w sumie.
No wiesz, moja czwórka, która nie jest wcale jakoś specjalnie wymagająca.
Stary procesor. No tak, ale to jest stary procesor o tam starej technologii, więc on ma prawo się grzać. Już fajnie było to widać na przykładzie iPhone'a 6 i iPhone'a 5S, gdzie po prostu 5S tam grzany przez 10 minut ewidentnie pokazywał, że słabnie przez to, że się nagrzewa, a 6 praktycznie się nie da. To chyba Anand tak wykazał, że 6 nie da zmusić się do tego, żeby obniżyła taktowanie, bo on jest tak zbudowany na 20-nanometrowym procesie, że generalnie odprowadza sobie to ciepło na bieżąco. Okay. Tylko, że on tam nie ma takich bajerów, jak ma na przykład ten intelowski procesor w MacBooku, tak zwany Turbo Boost, że on tam jak potrzebuje więcej mocy, to on tam wyciśnie te 2 ileś gigaherca. Nie? Tego nie mają w ogóle procesory Apple'a, te armowe w urządzeniach. Mm-hmm. Więc to wszystko zależy od tego, jaka ta moc jest dostarczona chwilowo i na ile jej możemy dostarczyć. No i w tym wszystkim właśnie się gubię, bo R jest skazany na śmierć, jak powiedzieliśmy. Apple próbowało nas przekonać, że MacBook ten nowy jest takim, wiesz, ultimate urządzeniem do takiej lekkiej pracy, małym, poręcznym, waży 900 gram i jest w ogóle fantastyczny. Po czym pokazuje iPada 12-calowego, ciężkiego dosyć, bo tam waży chyba 600 gram, tak? Coś takiego.
Półtora czegoś.
Lby.
No, lby.
LBS.
Ile to jest w Google, może na szybko policzyć.
Nie rzuci w czacie, którego nie mamy.
No. W każdym razie no nie rozumiem, jak sam producent wyobraża sobie rozróżnienie pracy na jednym i na drugim, bo skoro przekonuje mi, że iPad Pro świetnie nadaje się do tego, żeby zastąpić nim laptopa, to po co sprzedawać jeszcze droższego MacBooka, który de facto jest prezentowany jako słabszy?
No to jest ciekawe i o tym nie myślałem. Znaczy zauważyłem tą, że jest właśnie jakaś tam niekonsekwencja, powiedzmy, w tym, ale nie zwróciłem na to. A może to jest tak, że MacBook ma pokazywać tak naprawdę, do czego będą dożyły kolejne MacBooki, nawet MacBooki Pro?
Chodź.
Ale no wiesz, zostawienie niepotrzebnych portów, znaczy wyrzucenie niepotrzebnych portów, tak?
I przyzwyczajamy ludzi, nie?
Tak, tak.
Nie no, MacBook Pro to jest tak, urządzenie do pracy, nie specjalnie do takiego
no...
Wiesz, jako dev nie wyobrażam sobie, że mnie pozbawili, nie wiem, moich dwóch portów USB, których tak jest mało, czy HDMI, chyba bym komuś zrobił krzywdę.
No i przecież sobie przejściówki kupisz, no.
No właśnie, wiesz,
przejdę
to samo.
Nie zdziwię się, jeśli będzie tak, że w przyszłości MacBook Pro będzie miał dokładnie tyle samo portów, ile ma w tym momencie MacBook Air, tak? Będą 2 USB-ki, Thunderbolt, slot na kartę SD i wejście na 3,5 mm jack.
Jak to mówiła moja rodzicielka, niech się twoje słowo w gówno obróci.
Nie zdziwię się absolutnie, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce i wtedy będzie tak, że większość rzeczy będzie miała być wireless. I szczególnie, że te USB, które tu są, prawdopodobnie zamienią się na USB C.
C.
Tak.
Więc będą po prostu jeszcze mniejsze, tak? Ewentualnie może pojawi się jeszcze jeden Thunderbolt, chociaż nie sądzę. Pewno zrobią kolejną generację Thunderbolta, które będzie można podłączyć kolejny miliard urządzeń i będą działały szeregowo. Czy...
A po co Thunderbolt, jak masz USB-C? Że tak rzucę takim filozoficznym pytaniem.
W sumie mądre pytanie, bo mam przejściówki na Thunderbolt, a nie mam na USB-C i będę musiał kupić nowy set?
No to zdecydowanie na pewno wyrzucą Thunderbolta i zostaną USB-C.
No właśnie.
Swoją drogą, myśleliście o tym kiedyś, że jak będzie kabel Lightning do USB-C, to znowu będzie problem z tym, bo nie będziesz wiedział, którą końcówkę złapać.
Faktycznie.
Bo one są kurwa dosyć podobne, nie?
No, to prawda.
No będzie ciężko. Będą musiały być jakoś super oznaczane, wiesz, jak tu będzie grube i cienkie z jednej strony, nie?
Jedna rzecz, nie wiem czy zauważyliście. Dobrze, przejdźmy do kolejnej rzeczy, bo właśnie do tego chciałem dążyć. Nowe Apple TV.
No.
Nie wiem, czy zauważyliście, bo nowy ten pilot ma być ładowany Lightningiem.
Tak.
I w Apple TV jest wejście USB-C.
C?
O!
A przynajmniej to jest to, co widziałem na renderach, zdjęciach, cokolwiek.
Czyli sugerujesz, że taki kabel już istnieje.
Istnieje albo zaraz będzie istniał, no bo była mowa, że na pewno ładuje się Lightningiem, tak?
Mhm. No to na pewno, tak.
Jak rysik.
Tak. I jest pokazane, było gdzieś pokazane przy Apple TV, były pokazane porty w trakcie prezentacji. I tam był port właśnie taki malutki USB i nie jestem przekonany, czy to przypadkiem nie jest właśnie USB-C.
A, wygooglujemy.
Właśnie próbuję wygooglować i nie widzę tego. Albo to może jakieś inne małe USB.
Nie, no już mniejszego niż mini to nie ma.
No nie wiem, odnoszę wrażenie, że to jest wejście USB-C. Ja mam otwarty keynote, może w trakcie po prostu jest rysik, czyli to było później.
No dobra, to nieważne, jakby wrócimy do tego, ale to jest ciekawe, to jest oczywiście ciekawe.
O, jest. Tak, mam.
To ja od razu, korzystając z okazji, iPad Pro jakieś 680 gramów.
Okej, okay, no to nie jest... Nie jest mało, niestety. Dobra, ja USB-C właśnie, już widzę, potwierdzam. Faktycznie, jest z tyłu są porty następujące. Sieć, USB-C, HDMI i Ethernet.
No więc właśnie, więc istnieje już USB-C na Lightning, a właściwie jeśli nie istnieje, to prawdopodobnie zaraz będzie i będzie dostępny do sprzedaży, do
i
zakupu.
Będzie kosztował 129 zł.
Oczywiście.
Przynajmniej.
A ktoś myślał, że będzie inaczej?
No chyba nie. Ale to może być ekskluzyw, to może być informacja dnia. Tak czuję. Ale to, no tak, chyba, to jest ciekawostka.
Chyba nikt o tym nie powiedział, szczerze powiedziawszy. Nigdzie nie przeczytałem tego, a zwróciłem na to uwagę parę razy nawet wracając do tego fragmentu, że właśnie jest chyba USB-C.
Pytanie tylko, czy faktycznie ich założeniem jest to, że będziesz mógł ładować ten pilocik pudełkiem samym, wiesz, Apple TV. Nie wiem, czy to było w ich, wiesz, gestii, czy oni chcą, żeby tak to działało. Czy nie lepiej podłączyć to do ładowarki iPhone'owej, nie?
No nie wiem, w każdym razie i mi się podoba to, że idą w USB-C, no bo to wciąż jest nowe, to są nowe rzeczy, to, że jest przekładywalny, no to jest, wiesz...
Nie, no tak, oczywiście. To jest absolutnie dobry kierunek. No i wreszcie będą mogli powiedzieć w Unii Europejskiej, hej, mamy USB-C. No, ale to, wiesz, nie zmienia faktu, że iPhony nadal są z Lightningiem.
Tak. Więc, a nowe Apple TV w ogóle, no co, zrobili po prostu apsy. I to będzie fajne, to będzie duża rzecz i to będzie super działało, i tylko nie będzie działało dobrze w Polsce. Mm-hmm. Zwiększyli cenę prawdopodobnie, jeśli chodzi o Polskę, dwukrotnie, dwu i półkrotnie. Podejrzewam, że będzie kosztowało około 700.
No, 8 ała. Raczej chyba.
Ała.
No, 169 baksów, tak? Plus taksy. No to daje $200,
800. Z 8 będzie. No.
Także ja w ogóle, jak będzie w Polsce, prawdopodobnie kupię Apple TV, bo uważam, że to jest fajna sprawa, ale żałuję, że nie będzie z wielu aplikacji, które są na Apple TV i są takimi ichnimi selling pointami.
Tak, to jest sportowe na przykład, nie?
No, o, ja cię.
Najlepsze, sportowe najlepsze.
Dwa mecze na raz mogę oglądać. Nie no, ale wiecie, w sumie najgorsze jest, bo tak, Netflix jak tylko wejdzie do Polski, to będzie dostępny. Natomiast chyba największym minusem jest to, że to, co jest główną częścią Apple TV nowego, czyli Siri, będzie nadal po angielsku. I jak sami dobrze wiemy, wykorzystywanie Siri w iPhone'ach po angielsku wygląda tak, że pytamy ją, jaka jest godzina, albo jak się ubrać dzisiaj i tyle. Bo
ja powiem
nawet
ci, że mam doniesienia od znajomego. No. Sorry, że ci przerywam. Ale
mów.
Ten padł z głowy, że amerykańska Siri, chyba w iOS 9, normalnie odczytuje polskie nazwiska.
Wow.
Znaczy, wiesz... Możesz jej powiedzieć na przykład Wojtek Wiman i jest duża szansa, że to trafi.
Spoko. Znaczy ja wiem, że już od wielu, wielu miesięcy jakby jest polskie tłumaczenie w Siri, gdzieś tam w kodzie zasypane. Więc no, czekamy. Nie powiedzieli o tym na samej konferencji.
Myślałem, że o tym powiedzą tym razem. W sensie,
też
że
tak myślałem.
Z iOS 6s wprowadzą polską Siri.
Szczególnie, że mieli nawet nazwę konferencji Hey Siri, nie? Jakby give us a hint. No, nie wiem. Dziwne, że w ogóle Siri jako taka poza Apple TV się nie pojawiła. No ale no nie pojawiła się, okej. Okay. Siri na Apple TV działa naprawdę bardzo fajnie i muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem, jak się dowiedziałem, że można jej powiedzieć, ej, a co ona tam powiedziała i film się cofa o 10 sekund, żeby...
Przez chwilę.
Czy 15 sekund, tak. To naprawdę robi wrażenie, to jest takie, wiesz, wow, nie? Już pomijając to, ile razy z tego skorzystamy, ale samo to, że to tak działa, że Siri jest coraz mądrzejsza, że rozumie coraz więcej, to jest spoko. Oczywiście. Natomiast nadal czekamy na polską wersję.
To jest taki rodzaj technologii. Mi się wydaje, że to jest taki rodzaj technologii, który dla nas się teraz wydaje dziwny, bo tak naprawdę my go adaptujemy, ale w przyszłości dla ludzi od nas młodszych będzie taki naturalny, stanie się po prostu częścią codziennego życia. Tak jak coraz częściej łapię się na tym, że jest dla mnie zupełnie naturalne ustawianie przypomnienia przez Siri, przypomnień. Co jeszcze, nie wiem, dwa lata temu wydawało mi się dziwne gadanie do telefonu, tak? Wydaje mi się, że z czasem asystenci głosowi, tak nie tylko Siri, też Cortana, może Google Now, się przyjmą w świadomości użytkowników jako takie naturalne rozszerzenie interfejsu.
Też tak uważam.
Takie mega dziwne, no bo my to adoptujemy, tak dla nich to może być takie całkiem normalne, powiedzieć do telefonu, żeby mu ustawił przypomnienie, czy powiedzieć do telewizora, żeby mu cofnął
scenę. Tak, zupełnie tak. Ja w ogóle dzisiaj doszedłem do wniosku, że 10.12 to będzie moment, w którym będzie Siri w Macu. To coraz bardziej do tego zmierza, więc always on Siri w Macu. To była fajna sprawa w ogóle. Tylko czułbym się troszeczkę awkward, mówiąc do komputera w pracy na przykład. W domu to jeszcze jakoś w jakiś sposób, nie wiem, przeżyć, no nie? Że siedzę sobie na przykład i wiem, jest mój komputer obok i mówię do niego hej Siri, coś tam, coś tam. Ale w pracy, no jest... No to jest bardzo taka, nawet nie wiem, jak do końca to nazwę.
Intymna
no,
sprawa.
Chyba tak.
Właśnie zastanawiałem się, czy można użyć tego słowa, ale ono jest takie dziwne w kontekście mówienia do technologii. Nie, ale że mówisz do komputera, no stary, co jest w tym intymnego, ale z drugiej strony mówisz do komputera, żeby zrobił coś
sprawdź
dla siebie.
Maila, a on ci sprawdza właśnie. Maila od kobiety.
No robi się tym. Robi się tym. Wiesz, kupo górki. Jest i nadal jest intymnie.
Tak może być. Ale... Tak.
A ty mówisz, Siri, odpisz, jesteś głodna czy napalona, bo nie wiem jaki rozmiar.
Dokładnie. Dokładnie tak. Ale okej, okay. Znaczy, jeżeli o mnie chodzi, Apple TV nowe jest spoko. Nie wiem, czy kupię od razu, jak tylko wyjdzie, bo bez przesady, nie szalejmy. Ja ze starego jestem zadowolony, bo póki co nawet pożyczyłem komuś pilota, i nie oddał mi ten ktoś, więc jedynym zastosowaniem Apple TV w moim domu jest to, że puszczam sobie filmy z mojego Disk Station i koniec, bo do tego potrzebuję tylko iPhone'a, żeby, wiesz, włączyć to streamowanie i tyle. I do tego mi jest potrzebne i póki co nie widzę dodatkowych zastosowań, bo a, nie kupuję filmów na iTunesie, b, jeszcze nie ma Netflixa w Polsce. I tyle. Natomiast jak Netflix się pojawi, to może się okazać tak, że Apple TV będzie Netflix machine, tylko na starym Apple TV nadal to działa, więc...
Szkoda, że nie będzie prawdopodobnie... Szkoda, że nie będzie prawdopodobnie Netflixa, znaczy nowego TVOS na tych starych Apple TV. Bo nie powiedzieli, że będzie, więc prawdopodobnie
nie będzie. Nie, bo wiesz co, podejrzewam, że nie da rady ten sprzęt pociągnąć.
Wydaje
tego
mi się,
wszystkiego.
Że słaby, zobacz, że Apple TV to nowe ma 2 giga RAM.
I 32 giga storage'u w najmniejszej wersji,
Najsłabszej konfiguracji przystawka do komputera telefon. Jest mocniejsza niż, prawdopodobnie mocniejsza niż
stare Apple TV ma chyba 4 albo 8 gigsów storage'u. Coś ty...
No i 512 RAM chyba?
A piątkę i to chyba jeszcze tam z włączonym rdzeniem, czy coś takiego? Fajnie, że wspomniałeś Wojtek o pilocie, bo to był problem, z którym się zmierzyli tylko niektórzy ludzie. Nie wiem, czy wiecie, znaczy wiecie, pilot ten, który masz, działa na IRD. Tego, który pożyczyłeś, nie?
Tak.
No i ten pilot się świetnie sprawdza do tego, żeby sobie prowadzić konferencję na przykład, czy tam prezentację, czy co tam sobie kto lubi prowadzić.
Można, to prawda.
Problem jest takim, że ostatnim komputerem, którym mogłeś to robić,
albo MacBooki Pro,
iMaki, te starsze chyba, albo MacBook Pro, tak. Te grube.
Tak.
Nie, jak masz Era albo Retinę, to nie poprowadzisz z Era albo Retiny prezentacji z tym pilotem, ale ten nowy pilot działa na Bluetootha.
Jest.
Jest. Nie wiem, to wiele ludzi pewnie uzna to za w ogóle nie warte uwagi, a na przykład dla mnie prowadzenie konferencji czy tam prezentacji z iPhone'a jest mega niewygodne, bo iPhone jest duży, nieporęczny, nawet mój 5S, a pilocik ma fizyczne przyciski i tak wydaje się, że masz większą kontrolę i on jest taki bardziej dyskretny. I to jest bardzo zupełnie inne doświadczenie prowadzić prezentację z czymś, z iPhone'em w ręce, a z pilocikiem. Tu w ogóle polecam sprawdzić, jak się w tej kwestii sprawuje iPad, bo na przykład na iPadzie się robi to dużo lepiej niż na iPhone'ie. I ja się na przykład bardzo cieszę, że ten nowy pilocik, mam nadzieję, że będzie dostępny w osobnej sprzedaży, jest oparty o Bluetooth 4.1, bo to pozwoli może prowadzić z powrotem prezentację i ogólnie współpracować z Keynote'em tak bez portu IR, bo to już taka trochę przestarzała technologia.
To prawda, ale no, ja wiesz co, ja tak korzystam z pilota producenta tam Logitecha i sprawdza się doskonale, więc wiesz. No ale musisz wtykać wtedy dodatkowy sprzęt, no tych właśnie. Portów USB nie ma za dużo, więc absolutnie rozumiem też wykorzystanie tego pilota i gdyby nie był za drogi, to faktycznie to może być bardzo, bardzo fajne urządzenie do tego.
A druga sprawa, w sumie druga i trzecia, bo tak jak wiem wcześniej, że Apple wydaje się budować wszystko wokół iOS-a, no to TVOS jest kolejnym tego dowodem. TVOS jest oparty o iOS-a, WatchOS jest oparty o iOS-a. Strzelam, że mają wspólne jądro, razem z OSX-em zresztą.
Jądro.
Śmieszne słowo. Mogłem użyć Linuxowej wersji kernel. W każdym razie nie wiem jeszcze, co szykują w piwnicach Cupertino, ale prawdopodobnie też będzie miało system oparty o jakąś tam zubożoną wersję iOS-a. I to widać też za każdym razem, jak jest WWDC, bo podczas gdy iOS ma takie mega dużo nowych frameworków, nowe wsparcie i tak dalej, to OS X jest takim muzeum. Jak tam zaczynasz czytać o tym, jak się powinna aplikacja robić na OS X, a ty czujesz się, jakbyś schodził po prostu w jakiś katakumb technologiczny. I to jest dosyć niepokojąca tendencja, bo po prostu podczas gdy ludzie programujący na iOS-a dostają najnowsze zabawki, naprawdę fajne rzeczy, z którymi można robić świetne programy, tak ludzie na OS X są tak trochę traktowani z buta. To jest moim zdaniem niebezpieczna sytuacja, ale Apple dąży do tego, żeby, nie wiem, podświadomie albo celowo dąży do tego, żeby jak najbardziej promować iOS-a wśród deweloperów. TVOS to już tak jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że pozwoli na robienie własnych aplikacji, są frameworki pod gry, dużo, na przykład SpriteKit jest, co sugeruje, że Apple upatruje w nim taką trochę konsolę, coś, co mogłoby być konkurencją może dla Wii U. Mm-hmm. Ale też z drugiej strony jakoby bechy, a nie taki model biznesowy jakby nie pozwala myśleć o nim jako o konsoli, bo nawet te gierki, które oni pokazywali są takie no niepowalające, tak? Przechodzenie kaczką przez ulicę nie jest szczytem możliwości.
Znaczy, Michał, my widzieliśmy też system grania, który przemiela grafikę na zewnętrznym serwerze i wysyła ci na telewizor, wiesz, tylko obraz i do tego sterujesz tym padem i to jest dostępne na telewizorach Samsung. No ale jakby no, albo są gry i gry, tak? I te gry to nie są gry, w które gracze chcą grać. To są gry raczej takie bardzo lightowe dla dzieciaków. Ja myślę, że to będzie fajne dla dzieciaków, bo on może włączyć telewizor, wziąć ten pilocik do ręki i poskakać sobie kaczką, nie? I tyle.
No, myślę, że Angry Birdsy mogą przeżyć renesans.
O, zdecydowanie.
I szkoda, jeszcze, że tego nie zaorali tych Angry Birdsów. Nieważne, nie chcę się.
Twoja własna prywatna krucjata?
No, tak po prostu uważam, że to jest słabe.
Głupia gra
2 na 10, nie grałbym.
No, okay. Więc to oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że oni nie walczą o rynek konsolowy absolutnie, ale dla takich graczy, którzy sobie, wiesz, odpalają gierkę na iPadzie i teraz będą mogli w podobną gierkę albo to samo nawet zagrać na telewizorze, no to spoko. Bo dla nich to będzie, wiesz, siedzę sobie na kanapie, macham sobie tym pilocikiem i jest okej. Okay. Więc to jest mam bardzo ambiwalentny stosunek do tego. No w porze, zrobili, jest możliwe, na pewno ludzie będą kombinować, mają dodatkowo, wiesz, ten pilot, który mogą wykorzystać ruchowo, więc wszyscy producenci gier na Wii U pewnie teraz szaleją, bo wiesz, chcą wypuścić swoje gierki na Apple TV i pewnie to się wydarzy ostatecznie, jeżeli sprzętowo to pociągnie, ale wydaje mi się, że akurat sprzętowo Apple TV do Wii U starego, czy w ogóle do Wii jest bardzo zbliżone. Nie wiem, czy tam jest lepiej, gorzej, ale podejrzewam,
nie,
że...
Nie, wiesz co, musimy się przyjrzeć, nie chcę rzucać bez pokrycia słów.
No spoko, ale jest to ciekawostka. No, fajnie, że można pograć i tyle. Ja nie będę grał, bo ja mam konsolę normalnie w domu i ja gram na konsoli.
Jeszcze jako ciekawostkę mogę powiedzieć, bo przyjrzałem się dokumentacji tego, jak się robi aplikacje na Apple TV, znaczy na tvOS. W sumie pomógł mi w tym artykule.
A, to ja chyba wiem, dlaczego dążysz.
Który się pojawił. No i generalnie oprócz tego, że można robić natywne aplikacje i wykorzystywać takie technologie, które są znane każdemu deweloperowi, to jest oczywiste, nie ma co się na tym pochylać. To jest coś takiego, co się nazywa TVLM i jest czymś w rodzaju specjalnie stworzonego pod tvOS XML-a, który pozwoli na jakby tworzenie apek webowych, które będą wyglądały jak aplikacje stworzone na tvOS. Generalnie patent polega na tym, że przerabia się swoją stronę, wykorzystując właśnie technologię i frameworki z tego TVLM. I to pozwala jakimś tam mniejszym nakładem pracy, bo nie trzeba zatrudniać całego dewelopera i uczyć się tej technologii Objective-C czy Swifta, bo tam są same jakieś javascriptowe kwestie i właśnie jakiś tam ich własny markup language, własny język znaczników. I to pozwoli po prostu przerabiać na przykład content strony na taką aplikację, która będzie w pełni UI-owo wpasowana w to, co mamy na tvOS. Więc de facto nie tylko aplikacje natywne, ale również przede wszystkim może w przyszłości aplikacje webowe dostosowane do tego. I to jest jakaś taka nowość, jakby nie patrzeć, bo zazwyczaj to się zaczynało i kończyło na tym, żeby było pisane natywnie, a tutaj mamy furtkę do rozwiązań zupełnie nienatywnych.
Bardzo ciekawe. Znaczy, na przykład Chromecast przecież korzysta z tej technologii, bo on tak naprawdę wyświetla obraz i każdy content, jaki się pojawia na Chromecastie, jest streamowany bezpośrednio z strony napisanej w HTML5, która streamuje to wideo na Chromecasta, więc jakby oni oparli cały ten system o HTML5, a tutaj mamy jeszcze dodatkowe drzwi, co jest bardzo fajne i wbrew pozorom bardzo otwarte, jak na, wiesz, Apple'owe urządzenia, w sensie, że wow, można zrobić apkę ze strony. To jest okej, okay. To jest okej.
Okay. I umieści się w App Store chyba nawet w ten sposób. Znaczy nie wiem, jak już będzie wyglądała dystrybucja, raczej na pewno, ale...
No, na 100%.
Tak naprawdę półwebowe rozwiązanie, co sugeruje, że w sumie Apple TV będzie miało sens w gruncie rzeczy tylko jako urządzenie podłączone do neta z kolei.
A, no to akurat chyba nas nie dziwi. Znaczy, no to od początku tak było, więc wiesz, nawet jakbyś chciał obejrzeć reklamę, to musisz sobie to podłączyć do internetu. No dobrze, ale to przejdźmy dalej, bo jakby Apple TV jest ciekawe, oczywiście fajnie, że się pojawiło. Ja żałuję trochę, że nie ma hardware'u do wypuszczania w 4K, natomiast to może być kolejna iteracja Apple TV, gdzie jak już będą wiedzieć, że na pewno ludzie mają w domach telewizory 4K, to wtedy wypuszczą Apple TV 4K i znowu będą cashować nas na następne grube dolary. Więc to akurat mnie jakoś specjalnie nie dziwi, a szkoda. No, myślę, że mogliby, skoro i tak wypuszczają ten sprzęt tak rzadko, to mogliby już zrobić ten taki skok do przodu. Rasa porządnie i dać możliwość pokazywania.
Szczególnie, że nowy iPhone nagrywa w 4K.
No właśnie, dokładnie. I to by się ładnie złożyło.
I tym płynnym.
Tak, zauważyłeś, jak to zrobiłem? Nice, nie?
Pięknie to zrobiłeś.
No dobrze, to...
DJ Orzech.
Nowe iPhonesy. Nowy iPhone 6S Plus i 6S. Nowy kolor. Różowe złoto. Różowy. Bardziej różowy niż różowe złoto.
Widzieliśmy go na żywo.
Tak, i mi się podoba.
To znaczy
ale
plecki.
Nie mogę.
Dlaczego nie możesz go mieć?
Mój menedżer do spraw stylu mi zabronił.
Okej. Okay. Mi się nie podoba.
Znaczy Magda?
W nim...
Słucham?
Tak. Magda? Pozdrawiamy Magdę.
Pozdrawiamy. Mi się nie podobają w nim te białe paski, niestety. Znaczy,
to tak samo
sam
jest
kolor
złotym.
Jest ładny.
Tak samo jest złotym.
Wiem i nadal to nie jest fajne, dlatego ja biorę Space Gray.
No ja jeszcze, ja się, znaczy ja prawdopodobnie złoty, ale jeszcze się zastanawiam nad tym wszystkim, bo no, to jest jednak dużo pieniędzy.
799 na pewno, euro za wersję 64.
Na pewno jaki zostanie zakupiony, aczkolwiek jeszcze nie wiem, czy 6 czy 6 plus. Bardzo chciałbym 6 plusa, 6S plusa, a to jest kupa hajsu. Ale jakby pominijmy może to, ile to kosztuje w tym momencie. Najfajniejsze rzeczy oprócz 4K, które się pojawiły, to jest
3D Touch.
3D Touch.
Tak. I to jest, tu nie ma wątpliwości.
Powiedzcie mi o tym, bo w tym całym ferworze informacji i po prostu zagłuszających sprzecznych doniesień nie do końca złapałem, nie miałem czasu się zorientować, jaka jest różnica między 3D Touch a Force Touch.
No to ja jeszcze ci mówię, że to jest mniej więcej żadna różnica tak naprawdę.
Tak, nazwa się zmieniła,
tak, w porównaniu jakby działanie jest dokładnie identyczne. Naciśniesz mocniej, to telefon wie, że nacisnąłeś mocniej, więc na tej podstawie po prostu mówi, że to jest naciśnięcie mocniej. Force Touch / 3D Touch będzie pozwalał właśnie na to, żeby uruchomić dodatkowe kontekstowe menu, dodatkowe opcje, na przykład na home screenie, naciskając na ikonkę aparatu mocniej, możesz wybrać od razu Take Selfie i wchodzisz od razu do selfie modu w aplikacji aparatu. Możesz też podglądać na przykład wiadomości i to jest fajne. Na przykład kiedy jesteś w mailu, tak? I widzisz jakiegoś maila, który jest nieprzeczytany, możesz nacisnąć na niego mocniej i zobaczysz wtedy całego tego maila w takim jakby pop-upie. Możesz go tam przeczytać sobie. I z tego miejsca możesz go na przykład usunąć, oznaczyć jako przeczytanego lub na niego od razu odpowiedzieć, ale jeśli naciśniesz jeszcze mocniej, ten mail pojawi się jako mail, który został otwarty, w sensie na pełen ekran i wtedy możesz normalnie, tak jakbyś uruchomił tego maila, wybrał tego maila z listy wiadomości, jak normalną wiadomość, tak?
To jest chyba ta różnica, bo nie pamiętam, żeby w zegarku miał 2 stopnie.
Ale nie sądzę, że to jest zrobione na zasadzie nowej technologii, że to są 2 stopnie naciśnięcia.
Nie, on tam dolicza sobie. Po prostu jest jeden system, który liczy naciśnięcie. Tak. Wylicza dokładnie, które te mikropiksele się oddaliły i tyle. To nie jest dodatkowa warstwa, o której się mówiło. W niektórych nawet doniesieniach mówili o jakiejś dodatkowej warstwie dotyku, teraz będzie już, wiesz,
wszystko
liczył jeszcze bardziej. No nie, ale to nie, po prostu jest jedna warstwa i tyle.
Tak,
i on to mają, na podstawie wyliczeń
wyłapuje. Mają do tego oczywiście Taptic Engine, więc jest ten wibratorek w środku.
Wow. I on szybko działa. No i to było ważne w tej prezentacji.
Tak, ale to wbrew pozorom jest ważne.
Nie, ja wiem, oczywiście, bo to chodzi o to, żeby odpowiadać Dobrze. Akurat na to tak. mocne naciśnięcie.
Ja chciałbym teraz wrócić na chwilę do tego momentu, w którym właśnie ten mały, powiedzmy, flamik, który zrobiłem na Twitterze, chcący, niechcący, ale chciałem się odnieść właśnie do tekstu Maćka Gajewskiego ze Spidersweba, który napisał dokładnie tak, cytuję. Rewolucyjny 3D Touch działa właściwie tak samo jak przytrzymaj dłużej na innych telefonach, tyle że Apple wymaga od ciebie użycia siły, no i laserowych czujników wykrywających mikroskopijne zmiany w strukturze digitizera po twoim nacisku. Wiecie, lasery, szmery, bajery, bo tap and hold jest już passé. I to jest jedne z
Ale tap and hold służy do zupełnie czegoś innego.
Właśnie, dokładnie tak. To jest jedna z najgłupszych rzeczy, jakie przeczytałem w ogóle po prezentacji Apple, tak? Oczywiście hejt hejtami, jakby wszystko spoko. Ale chodzi o to, że to jest zupełnie inna akcja wykonywana na urządzeniu. Tap and hold to jest tap and hold, a to jest mocniejsze wciśnięcie. I wyobraźcie sobie sytuację, ja na swoim blogu wrzuciłem dwa piękne cytaty, właśnie jeden Maćka Gajewskiego i drugi kogoś u Michała Brańskiego, który odpowiedział na ten temat, dlaczego 3D Touch to jest coś innego. I on podał przykład, o którym ja od razu pomyślałem, jak chciałem przywołać, dlaczego 3D Touch to coś innego niż Tap and Hold. I ja znowu zacytuję. Uprzedzając inne pytania, co można zrealizować dzięki 3D Touch, czego nie można zrealizować przez Tap and Hold? Gdy scrolluję listy elementów, na przykład maile, wiadomości, newsy, cokolwiek, to bardzo często położę sobie kciuk gdzieś na ekranie w trakcie, gdy jeszcze czytam coś powyżej i dopiero po jakiejś chwili zaczynam scrollować. Tak robi mnóstwo osób, bo to naturalne i wygodniejsze niż trzymanie kciuka w powietrzu, jeśli obsługuję telefon jedną ręką. Gdyby przy Tap and Hold odpalało się jakieś menu kontekstowe, to wiele osób co chwilę trafiałoby szlak, znowu nie akceptując obsujące experience. 3D Touch to możliwość wykonania jakiejś dodatkowej akcji kontekstowej bez zaburzania znanych od lat paradygmatów i przyzwyczajeń, takich jak jednoklik działający natychmiast, jak palec położony na ekranie, nie wywołujący akcji, dopóki nie zostanie podniesiony lub przesunięty. I to jest nic do dodania. Wyczerpany temat i po prostu zaorane, bo 3D Touch będzie czymś takim, to będzie prawy klik.
I wiesz co, to jest prawy klik wymieszany ze spacją na macOSie. Tak. To znaczy, że masz z jednej strony dodatkowe menu, jeżeli klikasz na ikonki, a z drugiej ikonki aplikacji, a z drugiej strony to, że możesz podejrzeć content, który gdzieś na tym ekranie jest. W przypadku podglądania rzeczy już pierwsze podejścia robił Samsung ze swoim rysikiem, tak. Bo nie wiem, czy pamiętasz, on wykrywał, że jesteś nad, że wisisz nad
jak
ekranem.
Jak jesteś nad i na przykład nad folderem, to można było otworzyć ten folder, w sensie zrobić taki mały pik do środka, żeby sprawdzić, jakie tam są ikonki. I to
dokładnie
na podstawie
tak.
Właśnie tego, że miałeś tylko nad ekran.
Tylko, że lewitowanie nad ekranem, nawet jeżeli to używałeś rysika, jest bardzo trudne, bo to jest naprawdę jakby bardzo precyzyjna akcja i zwykle ludziom się trzęsą ręce przy tym, więc używanie tego wygodne no, nie jest za bardzo. Dlatego tutaj, jeżeli mamy nacisnąć mocniej, żeby uzyskać to samo, to jest bardziej naturalne. I dla mnie jedną z najczęstszych akcji czy funkcji wykorzystywanych na macOSie to jest właśnie podgląd. Ja bardzo często zaznaczam plik, naciskam spację,
to
żeby go obejrzeć.
Niech pierwszy rzuci kamieniem.
Wideo, zdjęcia, PDF-y, dokumenty, absolutnie wszystko. Klikam jeszcze raz spację i spadam. I wracam do listy, tak, tych wszystkich rzeczy, które w tej chwili przeglądam. I ja już się nauczyłem tego. Dzisiaj, do 25, będę miał szansę mieć podobny experience na telefonie. I ja uważam, że to naprawdę będzie coś dużego. Ten nowy poziom nacisku, czy nowy poziom w ogóle interakcji z aplikacją, czy z contentem, będzie naprawdę ważny i podejrzewam, że od przyszłego roku możemy się spodziewać, że wszystkie nowe smartfony będą miały warstwę wykrywającą siłę nacisku.
Tak.
No, myślę, że będzie adaptacja taka jak z Touch ID, znaczy z opóźnieniem rocznym.
Tak, ale to jest naprawdę bardzo fajna, nowa metoda interakcji z urządzeniem, które faktycznie nie sprawia, że musimy się nauczyć czegoś nowego.
Ja mogę coś jeszcze?
No dajesz.
Nie? Ja mogę dodać, bo Wojtek słusznie zauważył, że to jest fajne, można odkontekstowić się na chwilę od jakiejś listy i przyjrzeć się dokładnie temu elementowi. Myślę, że użytkownicy OS X-a mogą to znać chociażby ze spacji, że gdzie możesz podejrzeć każdy element, tak? Jak jeszcze sobie doinstalujesz coś, co jest rozszerzeniem tego Quickset, nie wiem jak to się nazywa, Quick Look chyba, whatever. W każdym razie jak się nauczyłem tego, że wszystko mogę podejrzeć w jakimkolwiek folderze spacją, to jest ultra wygodne i wydaje mi się, że właśnie to ten podgląd Force Touchem, 3D Force, jak to się nazywa, 3D Touchem, jest właśnie taką spacją w OS X-ie, że pozwoli nam na szybko zajrzeć gdzieś, ale tak naprawdę trzymać się ciągle tej głównej aktywności, jaką jest na przykład scrollowanie jakiejś listy i tak dalej. Tylko jedna rzecz mnie trochę zastanawia, jak sobie poradzą UX-owo z tym, że czasem może być tak, że tym wciśnięciem mocniejszym zasłaniasz sobie content, ten, który się pojawi, nie? W przypadku ikonek tam było pokazane, że to wyjeżdżało mniej więcej tak, że ci nie zasłaniało. Bo jeżeli to ma znikać w momencie, kiedy ja cofnę palec, znaczy, że ten palec musi cały czas mieć wciśnięty.
Nie jest tak. Jak wciśniesz mocno, to jeżeli się wysuwa menu kontekstowe, to ono zostaje. Ja widziałem na hands-onach, które Verge robił, czy inni tam Engadget i tak dalej, widać było, że jak naciśniesz mocno na ikonkę jakiejś aplikacji, wysuwa się menu i możesz ten palec zabrać. I później dopiero wybierasz sobie konkretną pozycję z tego menu, więc tutaj nie ma dużego problemu. Znaczy, nawet jeżeli sobie zasłaniasz palcem faktycznie jakieś pozycje, to możesz go przesunąć i wybrać to, co cię interesuje. Nie wiem, jak jest ze zdjęciami, natomiast z tego, co widziałem, póki co w większości przypadków wysuwały się nad palcem. co będzie, jeżeli mocno przyciśniesz coś, co jest na samej górze ekranu, no to prawdopodobnie się pojawi poniżej tego palca, więc no tutaj no zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce. Dla mnie, bo na razie widzieliśmy zastosowanie tego menu w aplikacjach natywnych i aplikacjach Apple'a i tam pokazali możliwości Dropboxa i chyba Face'a. Natomiast tutaj akurat chodziło o te dodatkowe menu kontekstowe. Bardzo jestem ciekawy, jak wykorzystają możliwość podglądania kontentu w innych aplikacjach, które dzisiaj są na rynku. Możliwości są absolutnie nieskończone, więc naprawdę, naprawdę bardzo jestem ciekawy, jak one zostaną wykorzystane przez deweloperów.
Tak, tak. Dokładnie się zgadzam. I myślę, że to jest taki moment, w którym chyba wyczerpaliśmy wszystko. Na ten moment?
No chyba tak, bo tam więcej się nie działo na tej konferencji. No, jeszcze One Republic jeszcze
była. Jedna bardzo duża rzecz i to nie był jeszcze One Republic. No. Bardzo dużą rzeczą jest wynajmowanie, leasingowanie.
Tak, ale to jest niedostępne w Polsce.
I nie będzie...
Ale pokazuje jednak jaką taktykę.
Tak, że ludzie że chcą przyciągnąć abonamentem własnym ludzi.
AT&T się zdenerwuje.
Tak. No ale cóż, Apple przecież nowe iPady, iPad Air 2 i iPad Pro obsługują Apple SIM. Więc czy tam Apple SIM, coś takiego.
Znaczy generalnie widać, że
Odchodzą od sieci, chcą być własną siecią.
Tak.
No proste.
Tak, tak.
To nie jest nic nowego, tak samo jak chcą być własnym bankiem przez Apple Pay. Przepraszam, ja zawsze będę mówił Apple Pay, więc...
A w ogóle dzisiaj rusza Google, to znaczy ten Android Pay w Stanach.
Wow.
Takie ciekawostka. Wow.
Jak będzie coś kiedyś w Polsce, to też o tym powiemy.
No właśnie. Właśnie, to jest największy problem. No tak, znaczy... No to jest, nie wiem, co mam powiedzieć, no.
Ja wiem, co możesz powiedzieć, Wojtku. Dziękuję bardzo.
Nie, no dziękuję bardzo. Znaczy, ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że generalnie ja kupuję, oczywiście, bo jak wiecie, czekałem na tą konferencję bardzo długo, bo byłem ciekawy, jak będzie wyglądał mój nowy telefon. Znaczy, wyglądał, no co będzie miał w środku. Nie zawiodłem się. Znaczy, to, że Apple mówi, zmieniliśmy wszystko w tym nowym iPhone'ie, no to ja bym nie przesadzał. Znaczy, no... Jest kilka upgrade'ów, ale też nie spodziewałem się niczego więcej. Znaczy, cieszę się, że jest 4K, cieszę się, że jest 3D Touch, który mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się, że będzie tak ciekawie wykorzystany i to, że to będzie działało jak podgląd albo prawy klik, co uważam za bardzo dobre rozwiązanie. I no cóż, no fajnie, no lepszy procesor i tak dalej, no to wiecie, to takie rzeczy się docenia w momencie, kiedy zaczynamy z niego korzystać. Martwi mnie trochę mniejsza bateria, bo rzeczywiście jest mniejsza niż w szóstce, ale teoretycznie nie powinno mnie to martwić, bo procesor jest bardziej oszczędny i inne podzespoły też są bardziej oszczędne w tym...
iOS 9 może być bardziej oszczędny.
iOS 9 też może być bardziej oszczędny, więc jakby spokojnie, nie wpadam w panikę. Natomiast wybieram się do Berlina, już to dzisiaj właśnie ustaliłem. Do Berlina się wybieram z ekipą iMaga. Jedziemy samochodem o 4 rano w piątek i wracamy jakoś tego samego dnia, zaraz po zakupie. I później lecę do Gdańska pociągiem, więc w ogóle szalony to
będzie
dzień.
Lecisz pociągiem.
Tak, lecę pociągiem, bo jest szybciej niż jechanie.
Okej, okej.
Szybciej niż szybsze niż płynięcie samochodem.
Tak. To prawda, no oczywiście. No i ja 128 wchodzę, ponieważ 4K i ponieważ live photos. A w ogóle te live photos to jest, ja nie wiem. No ludzie się tak, wiesz, tam się jarali na tej konferencji. No to już było, wiadomo, że było, tak? Natomiast może się okazać, że dzięki temu,
to będzie rzecz. Wiemy, że to będzie rzecz. No ale to...
No bo nie, chodzi o to, że wiesz co, dzięki temu, że iPhone będzie to robił z automatu, czyli nie trzeba nic tam naciskać dodatkowo. Po prostu robiąc zdjęcia, będziesz robił zdjęcia, które mają 3 sekundy de facto, to ludzie zaczną z tego korzystać. Bo jeżeli nie musisz nikogo zmuszać do tego, żeby zmienił na przykład tryb aparatu na specjalne Zoe, przykładowo jak w HTC, gdzie wiedziałeś, że robisz króciutkie wideo, więc robiłeś to inaczej niż zwykle, Tak teraz Live Photos robią się automatycznie, jest to defaultowe ustawienie, więc tak naprawdę wiesz, ludzie zupełnie przypadkowo będą z tego korzystać i później powiedzą, to jednak jest fajne, bo w galerii mi się tam coś tam się ruszyło, to znaczy, że to się jednak rusza, więc wyślę koleżance, bo fajnie się rusza. Cokolwiek by to nie było. W każdym razie to jest coś, co nie jest nowe, ale zostało tak zaprojektowane, że prawdopodobnie będzie wykorzystywane. No bo z tym Zoe to, jak wiecie, mimo bardzo różnych prób HTC, niestety, ale no nie stało się to specjalnie szeroko używaną funkcją. No niestety.
Znowu tak.
Poszedłem po prostu, poleciałem.
Nie, no powiedziałeś wszystko. No, to będzie rzecz, bo Apple to zrobiło, tyle.
No to... No tak, no wiesz, ja jestem daleki od takich porównań, szczególnie, że bardzo fajnie Michał Zieliński napisał, że już naprawdę powinniśmy dorosnąć i przestać mówić, że przecież Apple zrobiło iPada Pro, a to jest tak naprawdę Surface Windowsowy i ktoś to zrobił wcześniej, nie są pierwsi. Oni też nie powiedzieli ani razu, z tego co pamiętam, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale ani razu nie powiedzieli, że coś jest najlepsze, najszybsze na świecie. Oprócz iPhone'a. iPhone'a rzeczywiście nazwali najlepszym, najbardziej napakowanym smartfonem na rynku. Najbardziej chyba zaawansowanym technicznie, czy technologicznie. Natomiast jeżeli chodzi o iPady i tak dalej, to jest najlepszy iPad, jaki zrobiliśmy do tej pory. Ale iPad, a nie tablet overall. Więc spoko. Natomiast tak, po pierwsze nie mówmy, że już ktoś to zrobił, no bo skoro Apple to robi, to też znajdą sobie kupców i spoko, technologia ma się rozwijać i cały czas iść do przodu, więc jeżeli jest jakieś pole do poprawienia czegokolwiek w obecnie używanej technologii, przykładem może być rysik, bo może ten rysik będzie jednak lepiej działał niż dostępne dzisiaj rysiki na Surface czy do czegokolwiek innego. Czy chociażby ten Pencil od 53, który nie jest za piękny, to be honest, ale jest zaawansowany technicznie i faktycznie można tam różne fajne rzeczy zrobić z nim. No to spoko, nie? Jakby nie ma co się cisnąć, że ojejku, to oni nie są pierwsi. No i co z tego? No ale robią, no. I może ludzie zaczną z tego korzystać. Także generalnie konferencja była, znaczy nie zaskoczyła mnie w żadną stronę, ani pozytywnie, ani negatywnie. Ja trochę zawiodłem się na tym, że faktycznie większość rzeczy, które wyciekła wcześniej, się potwierdziła. Co oznacza, że oprócz rozwiązań software'owych, o czym pisałem na Twitterze, tak naprawdę nic mnie w tej konferencji nie zaskoczyło. A szkoda. I tyle.
Dobrze. To...
A Michał? Michał, masz jakieś last thoughts?
Last thoughts może być to, że nie podoba mi się format konferencji od dłuższego czasu Apple'owski. Nie podoba mi się to, że są zbyt długie, za dużo rzeczy próbuje się upchnąć naraz.
Za dużo demo i za dużo zapraszania ludzi na scenę.
Tak. Wydaje mi się, że tak jak napisałem na Twitterze zresztą, jest tak, że WWDC jest świetne, potem jest mega kiepski keynote z iPhone'ami, bo jest no mega kiepski i ten w zeszłym roku w ogóle mi się nie podobały. I potem jest taki stabilizacyjny ok keynote z MacBookami i z OS X-em. Nie? I to mi trochę wkurza, bo można by było to porozbijać, teraz już na wiosnę był jeszcze jedna prezentacja, ale no 2 godziny to jest dużo. Jobs się uwijał szybciej. Powiedzmy sobie szczerze, zresztą przez chwilę po jego śmierci Apple się uwijało też jakoś tak w miarę szybko. Teraz wydaje mi się, że to jest tak napakowane, zupełnie niepotrzebnie. Granie w gierki, pokazywanie tego, że można sprzedawać torebki na telewizorze jest tak ultra naciągane.
To było tak straszne.
Jeszcze o ile One Republic powiedzmy, że zrobił robotę, na pewno zrobił robotę lepszą niż YouTube w zeszłym roku, to na przykład Weekend na koniec WWDC był bez sensu, bo tam było, nie wiem, z 400 czy 500 czy 1000 osób, które są w większości deweloperami albo inżynierami, albo kimś.
Nie słuchają muzyki.
No, nie bardzo doceniam to, że puścili im, wiesz, na żywo Weekend, czy to, że Drake był na scenie. I tak wydaje mi się, że Apple ma problem ze stargetowaniem tych prezentacji. No i to w sumie to jest mój ostatni last thought, że nie ogląda się tego tak fajnie, jak się oglądało. Kiedyś było tak, że wow, no faktycznie, ale prezentacja, zaorali, a teraz tak, Jezu, ile jeszcze, chłopie, wejdź z tej sceny, proszę cię. No i to mnie trochę dobija. 6S mi się generalnie jako telefon, nie wiem, w dużej mierze nie podoba. Liczyłem na to, że te ramki znikną, że no okej, jest trochę twardszy. Nie wiem, nie wiadomo co z tym RAM-em, który jest w sumie dosyć kluczowy, jeżeli chodzi o bebechy, powiedziałbym, że najbardziej kluczowy, bo to jego brak tej dwójki najbardziej odczuwali użytkownicy.
Ktoś na czacie Apple'owym zapytał oficjalnie.
Tak, wiem, czytałem, że tak.
No to teoretycznie dwa. Ale...
Teoretycznie, no bo tak, tylko że no, dopóki ktoś mi nie prześwietli tego chipa, nie weźmie tej płytki, to ja nie potwierdzę tego.
No wiem.
No, także no nie wiem, ja nigdy nowego iPhone'a raczej nie kupię, bo szkoda mi pieniędzy, aż tak. Nie jest to, czego się spodziewałem po Apple. Trochę. Takie jedno udoskonalenie, ale wydaje mi się, że 5S był bardziej pełną piątką niż 6S jest szóstką. Szczególnie, że nie ma wersji 32-gigowej, tylko jest 16, co przy tych tweakach, tych live photos i nagrywaniu w 4K jest po prostu takie...
Nie zapominajcie, please, że jest wersja, że jest rzucanie od razu rzeczy do iCloud, więc to nie trzyma się wszystko na iPhone'ie.
No tak.
Dobrze, nie zapominamy, ale...
Nie, no ja rozumiem.
Samo to, że musiałbyś kasować cokolwiek z telefonu.
Ja to rozumiem, tylko chodzi o to, że w większości wypadków to jest, wiesz, możesz to wszystko mieć po prostu w iCloudzie, nie musisz tego trzymać na telefonie.
Zgadzam się. Tylko później jest problemem to, że
każdy filmik musisz pobrać,
zdjęcia ci się wczytują właśnie i to jest niefajny experience. Ostatnio widziałem, jak sam chciałeś coś pokazać komuś i te zdjęcia były takie, wiesz, okrutnej jakości. No zdarzyło się i trzeba było jednak chwilę poczekać, żeby się załadowały, więc takie opieranie wszystkiego na szybkim łączu, które u nas w Polsce i tak jest mega szybkie, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, to nie jest to, co chcielibyśmy robić, bo jak chcesz komuś pokazać zdjęcie, to robisz to od razu.
Yep.
No. Dobrze, to ja wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. W następnym odcinku słyszymy się prawdopodobnie w sobotę, jak zwykle, ale to na pewno będzie w przyszłym tygodniu. Jak zwykle, co tydzień jesteśmy. Jest już podcast, 78 odcinek. Ogłaszam za... zakończony. Można tak powiedzieć, czy nie?
Nie wiem.
Chyba można.
No, w każdym razie powiedziałeś, więc już można.
No, jak powiedziałem. Ktoś powiedział w internecie, że można. I byłem to ja. 30 sekund temu. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję wam bardzo za te opinie i słyszymy się za tydzień.
Cześć.
Cześć.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.